W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
W naszej cotygodniowej audycji W tym coś jest. W poniedziałek był Dzień Kobiet. Mówiliśmy zatem o kobietach. Kobiety w naszej kulturze od zawsze odgrywały ogromną rolę. O ich przymiotach rozprawiają pisarze, poeci. W Polsce Dzień Kobiet jest zawsze świętem szczególnym. Pomińmy zatem przypominanie tradycji, w której szczególnie w Polsce wielką rolę odgrywa kult Matki Boskiej. Pytaliśmy w poniedziałek słuchaczy o preferowany przez nich model kobiecości. Posłuchajmy.
Ja myślę, że taki model, ideał zmienił się biegunowo. Przyznam, że nie potrafiłbym w tej chwili powiedzieć, jaki jest mój ideał, bo wszystko się tak przewróciło do góry nogami, że po prostu ogromny szacun, szapoba dla kobiet.
Takiej kobiety, która ciepło rodzinne lubi, która szanuje drugiego człowieka, szanuje rodzinę, widzi w drugim człowieku zawsze przyjaciela.
Musi mieć kogoś u boku swojego, więc mężczyznę, który podtrzymuje ją cały czas na duchu, bo sama kobieta nic nie zrobi.
Jaki ten model nasza kobieta wybierze, taki powinna sobie iść sama, ona sobie sama powinna wybrać ten model kobiety, a my, mężczyźni, powinniśmy je wspierać w tym.
To nie jest, że to jest słaba płeć. Kobiety są naprawdę twarde i wiele potrafią. To właśnie kobieta bardziej poradzi sobie bez mężczyzny, aniżeli odwrotnie.
Jestem za tym modelem właśnie, że kobieta powinna być taka bardziej domowa.
O gustach trochę jest trudno dyskutować i o tym modelu kobiecości, ale mam takie przekonanie, że nie warto jest rozmawiać o tych wszystkich rzekomych lewackich bredniach, o rzekomym ucisku w Polsce kobiet, jakie się przy okazji Dnia Kobiet corocznie wzmagają, bo koń jaki jest, każdy widzi. Ja chcę tylko przypomnieć niedocenianego Feliksa Konecznego, który jako fundament sukcesu cywilizacji łacińskiej, do której onegdaj Europa należała, kiedy jeszcze decydowała o losach świata, zaliczał między innymi partnerstwo kobiet i mężczyzn w realizowaniu misji, jaką jest rodzina, jako najważniejszy czynnik cywilizacyjny. Oczywiście z podziałem na role społeczne, które wynikają z uwarunkowań biologicznych, a więc obiektywnych. I wydaje się, że z jednej strony ta myśl, że kobieta jest, że szacunek do kobiet jest fundamentem naszej cywilizacji, w której my żyjemy, z jednej strony nie dociera do tych, którzy tą rolę kobiet doceniają, natomiast zupełnie również nie dociera do tych, którzy jakoś próbują zakwestionować całą naszą cywilizację.
No, lewica ma pewną misję cywilizacyjną do odegrania, przynajmniej tak lewica utrzymuje. O sferze języka będziemy zapewne jeszcze dzisiaj rozmawiać. Natomiast w sferze obyczajowej jest to próba odejścia od pewnego kanonu cywilizacyjnego, cywilizacji zarówno tej antycznej, jak i cywilizacji judeo-chrześcijańskiej, która oczywiście ta cywilizacja, czy te cywilizacje jako kanon przyjęły rolę, pełnienie ról męskich i żeńskich. To samo jest w nauce, chociaż od czasu tak zwanych gender studies, które jest pseudonauką, próbuje nam się wmówić, że bardzo istotne jest, nie są role społeczne, czy nawet te role społeczne, które zostały już dawno temu opisane w psychologii rozwojowej, tylko jakieś wyimaginowane mniej lub bardziej poczucie własnej tożsamości płciowej. Ja rozumiem, że to może dotyczyć pewnego marginesu ludzi w sensie statystycznym, natomiast jest to próba przekonania większości przez mniejszość, to chciałbym wyraźnie podkreślić, ale nie tylko przekonania, ale narzucenia przez mniejszość większości odejścia od tradycyjnego postrzegania ról społecznych, co jest niezwykle istotne w społeczeństwie, jest niezwykle istotne dla rozwoju prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Zwrócę jednak uwagę na to, ponieważ lewica utyskuje, że kobiety są u nas rzekomo prześladowane, że w postępowej Holandii, tutaj w cudzysłowie postępowej, która jest takim laboratorium nowych lewicowych czy lewackich pomysłów bardzo często, stosunek kobiet do mężczyzn na stanowiskach kierowniczych jest dużo niższy niż w Polsce. Rzekomo w tej ciemnogrodzkiej Polsce zacofanej jest więcej, dużo więcej kobiet na kierowniczych stanowiskach niż w tak zwanej postępowej Holandii.
To samo dotyczy przemocy wobec kobiet, która w Holandii jest znacznie wyższa jak w Polsce. W Polsce ona jest na jednym z najniższych poziomów w Europie. Panie Adamie, nie będziemy sobie strzępić języka na te lewackie dylematy. Przypomnę tylko tyle, że my w naszym języku, bo przejdziemy za chwilę do języka, istnieje taki ciąg: rodzić, rodzina, naród. I myślę, że tego się powinniśmy trzymać. Te rzeczy są z sobą logicznie związane i żadna nowomowa tego nie zmienia.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
A propos nowomowy, mamy właśnie we wtorek nowe zalecenie Rady Języka Polskiego i kontrowersje wokół słów, które niegdyś uchodziły za normalne, a dziś są traktowane jako niewłaściwe lub wręcz szkodliwe. Eksperci językowi uważają, że z naszego słownika należy wykreślić następujące terminy. Nie będziemy ich zanadto wymieniać. W zaleceniach znalazły się również te, które dotyczą stosowania żeńskich form gramatycznych dla rozmaitych zawodów i funkcji, czyli stosowania na przykład takich określeń jak profesora, ministra, prezydentka, premiera. W otwartym mikrofonie pytaliśmy Państwa o to, jak oceniają te zalecenia i czy będą je stosować. Posłuchajmy głosów naszych słuchaczy.
Jak ja do kogoś o kimś pomyślę murzyn czy coś takiego, to przecież to nie zmieni. O mnie ktoś powie biały, homoseksualista będzie homoseksualistą, a biseksualista będzie biseksualistą, to nic nie zmieni.
Uważam, że jeżeli się zwracamy pani minister, pani premier, pani profesor, to jest w tym naszym zwrocie jest jakiś szacunek do tej osoby. A no jak powiedzieć, no pani premiero, pani ministro, no nie, to nie ma po prostu szacunku.
Sami sobie szkodzimy, wie pan, ja pamiętam takie wydarzenie, jak kiedyś z krawata próbowano zrobić wismęski, a z parasolu deszczochron. Skończyło to się śmiesznie.
Jest minister, to czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, to jest minister, stanowisko. I to zmieniać, to wszystko, proszę pana, nie komplikować, a wręcz przeciwnie. Udoskonalać go, żeby był coraz bardziej zrozumiały i prosty.
Nie wiem, do czego to ma doprowadzić. Właśnie jacyś ideologowie próbują właśnie wprowadzać nam ten nowy język. Ta nowa mowa, no na pewno, i to mówię, to jest głównie chyba ideologia i właśnie te grupy ideologów, które próbują nam narzucać, wprowadzać.
Ciąg dalszy, panie Adamie, mamy tego lewactwa. Okazuje się, że lewactwo ogarnęło również i profesurę. I profesura zapomniała, że język służy do komunikowania się i że język powinien być precyzyjny i powinien określać w miarę precyzyjnie to, co chcemy powiedzieć. Natomiast próba semantycznego totalitaryzmu, który nam profesorowie sugerują, idzie niejako wbrew pewnej logice samych zmian w języku, jak i jego pewnej wewnętrznej, logicznej dynamiki. Przecież język się zmienia i w ramach tego języka słowa ewoluują. Przypomnę, że kiedyś słowo dziwka było pozytywne, a słowo kobieta było negatywne. Tak samo jak słowo trancja dzisiaj jest używane jak maczuga. Podobnie jak znalazłem, zająłem się troszeczkę słowem stygmatyzacja. Stygmatyzacja jest słowem, które ma pochodzenie neutralne, oznacza przypisywanie znaczeń, które jest jakby fundamentem naszego porozumiewania się. My musimy pewnym zjawiskom przypisać jakieś nazwy i to jest system zero-jedynkowy. Natomiast profesorowie zaczynają upłynniać nam rzeczywistość językową. To jest bardzo niebezpieczna rzecz.
Język, co rzecz naturalna, podlega ewolucji, na to pan słusznie zwrócił uwagę. Natomiast ta Rada Języka Polskiego, z której płynie takie profesorskie gęgę cip cip, które właściwie nic nie oznacza. No, na pewno dla mnie niewiele to znaczy, poza odnotowywaniem trendów tego, co w profesorskich głowach lub doktorskich głowach siedzi. To faktycznie nie ma to większego znaczenia, dlatego że to my, użytkownicy języka,
no właśnie,
wywodzący się z różnych grup społecznych, decydujemy o tym, w jakim kierunku on się rozwija i będzie się rozwijał. Przyswajamy mnóstwo słów, zmieniając ich tradycyjne znaczenia. I takie sterowanie językiem polskim na podobieństwo uczonych marksistowskich jest z góry skazane na porażkę. Bo cóż złego jest w słowie murzyn? Ja rozumiem, że to może tracić pewien pierwotny kontekst, ale Murzynek Bambo, wiersz, którego się uczyłem, i ani mi do głowy nie przychodziło, że w tym momencie...
Było w tym wiele sympatii przecież.
Tak, że w tym momencie staje się rasistą. To jest rzeczywiście już pewna aberracja. A teraz uwaga, uwaga, bo to jest najlepsze. Marcin Paladę na Twitterze zauważył, że ponad 2,5 tysiąca ludzi w Polsce nosi nazwisko Murzyn. No i co?
Murzyński.
I oni teraz mają zmienić nazwisko, bo nagle się okazało, że paru, za przeproszeniem, pseudomędrców z Rady Języka Polskiego orzekło, że oni noszą archaiczne nazwisko, że oni noszą rasistowskie nazwisko. Więc ta ingerencja lewactwa, która wyraźnie zaczyna dotykać profesury także, przynajmniej części profesury, staje się śmieszna, gombrowiczowska, gombrowiczowsko-mrożkowska. Taka, tak. I tutaj ludzie nauki dopisują do dziejów głupoty w Polsce kolejny rozdział, tym razem swój własny.
Ja chcę tylko przypomnieć, że spora część dzisiejszych akademików było kiedyś TW, czyli tajnymi współpracownikami bezpieki. Mam wrażenie, że to środowisko się nie oczyściło z różnych złogów, czego dowodem są perypetie Zygmunta Baumana, byłego UBK-a, żołnierza KBW, który osiągnął szczyty kariery naukowej zarówno w świecie, jak w Polsce, jak i w świecie. Środa opozycji do Dnia Kobiet.
Rozumiem, że środa się panu skojarzyła inaczej niż środa jako dzień tygodnia.
Nie. Właśnie mi się skojarzyła środa.
Nie o tą środę chodziło, dobrze.
Proszę profesorskich podtekstów mi nie przypisywać. Chodzi o to, że w środę nie obchodziliśmy Dnia Mężczyzn, bo to niejako pokazuje, że żyjemy w społeczeństwie, w którym mężczyzna jest uciskany, bo ja domagam się, żeby Dzień Mężczyzn był równie obchodzony i równie dyskutowany o roli mężczyzn w rzeczywistości i ich, że tak powiem, niesprawiedliwym traktowaniu przez kobiety, również tak samo jak... No ale zostawmy ten żart.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Pomimo pandemii koronawirusa nie spada w Polsce tempo inwestycji realizowanych przez samorządy, spółki Skarbu Państwa i prywatne podmioty gospodarcze. W otwartym mikrofonie pytaliśmy naszych słuchaczy, czy ze względu na pandemię powinniśmy zrezygnować z projektów inwestycyjnych. Posłuchajmy, co o tym sądzą słuchacze.
Jakiekolwiek przerywanie jakichkolwiek inwestycji w jakikolwiek momencie, czy to jakiegoś kryzysu, czy kiedy jest prosperity, jest według mnie niewskazane.
W tych trudnych czasach, w czasach pandemii, jest to bardzo wskazane. To napędza gospodarkę, daje ludziom pracę. Widzimy, że nie ma w Polsce praktycznie prawie bezrobocia. Znaczy jest bardzo małe.
Każda inwestycja w Polsce, która służy ludziom, jest potrzebna, niezbędna i wymagalne natychmiast, jeżeli warunki finansowe państwa pozwalają na to. Ta inwestycja w Świnoujście oczywiście jest potrzebna od wielu, wielu lat.
Chodzi o to, żeby te inwestycje były na takich samych zasadach jak inwestycje prywatne. Trzeba się trzymać kosztorysów, trzeba to dobrze przeliczyć i trzymać się tego, i to musi się opłacić.
Panie Adamie, mam takie wrażenie, że każdy globalny kataklizm jest czasem, w którym jedni tracą, a inni zyskują przewagi gospodarcze. I że jeśli byśmy zastosowali metaforę giełdy, to, że jakaś spółka traci wartość i jej notowania spadają, jest fantastycznym momentem, żeby właśnie to kupić i żeby właśnie w taką spółkę zainwestować, pod warunkiem, że się oczywiście zna na tym, bo na przykład usłyszeliśmy w tym tygodniu, że linie, czeskie linie lotnicze ogłosiły bankructwo i ja uważam, że właśnie to jest pora, żeby je ten segment rynku kupić i żeby te linie wykupić. I ja jestem zwolennikiem tego, że jeżeli ma się możliwości, to należy w czas pandemii szczególnie inwestować, bo jest to moim zdaniem sprzyjający czas na tego rodzaju inwestycje. I ja z wielką radością oglądam dosyć częste relacje z kopania przekopu przez Mierzeję Wiślaną.
Co do ogólnej zasady można się z panem zgodzić, bo zobaczmy jak bardzo... Użyję tutaj trochę takiego przewrotnego języka, jak bardzo Chiny nie straciły na pandemii, tak. Odwracając trochę to pojęcie i no, nie idąc zbyt daleko z oskarżeniami Chin, a od takich oskarżeń się roi w przestrzeni medialnej, że Chiny sprokurowały tą pandemię nam wszystkim, żeby samemu wyjść z tego wzmocnione. Czas pokaże, czy ta teza jest słuszna. Co do kupna czeskich linii lotniczych w tym momencie, no my będziemy musieli i musimy ratować własne linie lotnicze. To prawda. Przede wszystkim.
Ale wszyscy muszą ratować.
Tak, my ratujemy. Czesi widocznie uznali, bo nie wiem, czy to jest prywatna, czy państwowa spółka, że nie warto. No tutaj strategie są różne. Polska przyjmuje strategię inwestowania w czasie pandemii. Jest to strategia słuszna. Co tydzień na antenie Radia Zachód rozmawiamy z lubuskimi samorządowcami i mamy tutaj całkiem sporą wiedzę na temat inwestycji, których dokonują samorządy albo w oparciu o pieniądze pochodzące od podatników Unii Europejskiej, o wkłady własne, także pieniądze rządowe, czyli pieniądze podatników polskich. I widać, że skala tej inwestycji, czy tych inwestycji nie spada. To jest bardzo ważne, niezwykle ważne, dlatego że samorządy są w Polsce najbardziej powszechnym inwestorem. Ale też dzieje się sporo w przestrzeni dużych inwestycji, bo na przykład w oparciu o kapitał polski, o kapitały bankowe i kapitał południowo-koreański budowana jest bardzo duża, największa chemiczna inwestycja w Polsce, czyli wartości 7 miliardów złotych fabryka propylenu i polipropylenu w Policach. Co to nam
Panie
da?
Adamie.
Po jej ukończeniu Polska stanie się eksporterem polipropylenu. Ja widzę, że my mamy jeszcze trochę czasu, więc ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na takie kwestie jak rozbudowa portu w Gdańsku. To jest koszt inwestycji między 12 a 13 miliardów. Rozbudowa również portu w Gdyni. Ten kanał żeglugowy, który jest przekopywany na Mierzei Wiślanej, on się wpisuje w ciąg tych inwestycji. Mamy polskie odcinki Via Baltica, Via Carpatia. Prywatne firmy, czyli zespół elektrowni Pątnów Adamów Konin wraz z firmą Esoleo z grupy Polsat buduje największą elektrownię fotowoltaiczną w Polsce. Już teraz Polska jest trzecim producentem wodoru w Europie i piątym na świecie. Zatem widać, że jedynym lekarstwem gospodarczym na pandemię są inwestycje. Te duże i te małe.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Czwartek. Znów stawiam nawias. Dzień sołtysa. I właściwie jakby temat nam się zgrywa, ponieważ w czwartek rozmawialiśmy o kryzysie politycznym w samorządzie województwa lubuskiego. Rządząca regionem koalicja Platformy Obywatelskiej, PSL-u i Nowej Lewicy straciła większość w sejmiku i trwa w paroksyzmie niemożności. W otwartym mikrofonie pytaliśmy słuchaczy o ocenę sytuacji w naszym lubuskim samorządzie oraz o to, czy nie należy rozważać ogłoszenia przedterminowych wyborów. Posłuchajmy, co powiedzieli nam o tym nasi słuchacze.
Stwierdzam, że nasza ordynacja wyborcza jest chora, która zabrania, nie daje możliwości odwołania takich posłów czy radnych, którzy pyskują w sposób niewybredny, ośmieszają organy władzy, ośmieszają siebie.
Czy ekipa rządząca w Sejmiku powinna podać się do dymisji? To ja pytanie odwrócę. Nie ekipa rządząca powinna podać się do dymisji, ale lubuskie kałuże, które zdradziły swoich wyborców, powinny podać się do dymisji, bo one oszukały swoich wyborców.
Radni z Sejmiku Wojewódzkiego zapomnieli o jednej nadrzędnej sprawie, że mają służyć obywatelom, społeczeństwu, a nie jakimś ugrupowaniom partyjnym. To jest pierwsza zasadnicza sprawa.
Wyjście z sytuacji jest proste. Trzeba po prostu ogłosić nowe wybory i wybrać nowe władze samorządowe. Po to się robi wybory, dochodzą do władzy jakieś ugrupowania, tworzą koalicję, bądź samodzielnie rządzą.
Ja nie chciałbym nowych wyborów. Jeżeli jest pół na pół, to dopiero teraz ci mężowie stanu rządzącymi powinni pokazać, że potrafią się dogadać ponad podziałami.
Wydaje mi się, że ten dzień sołtysa jakoś tak dobrze pasuje do tego kryzysu, ponieważ to jest taki przejaw kompletnej destrukcji wynikającej z takiego dosyć jałowego pieniactwa, bo właściwie sposób rozwiązania tej sytuacji patowej, która się pojawiła, są dosyć proste. Wystarczy te operacje na budżecie podzielić na te, które są do zaakceptowania, nie, przestać procedować z uparem maniaka tych, których opozycja w Sejmiku nie chce zaakceptować. Szczególnie tutaj jest mowa o tym, już ma swoją nazwę, Pałac Marszałkowski. I ja mam takie przekonanie, że PSL, który należy do ugrupowania dosyć pragmatycznego i nie tak totalnego jak te pozostałe ugrupowania, ocknie się i przestanie trwać w tej opozycji, która nie rokuje sukcesu naszemu regionowi.
Ponieważ PSL jest partią bardzo zdyscyplinowaną, sygnał do zmiany koalicjanta musiałby przyjść z Warszawy, a do tego potrzebne byłoby zbliżenie na linii Prawo i Sprawiedliwość PSL. Ja przewiduję, że ten klincz będzie trwał dalej, co będzie oczywiście kompromitowało panią marszałek Polak, zarząd województwa, ale też nie będzie przynosiło chwały drugiej stronie politycznej, bo klincz bez przesilenia jest mieczem obosiecznym.
I na tym skończmy. Będziemy o tym pewnie jeszcze wielokrotnie na antenie rozmawiać. Dziękuję panu, panie Adamie.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję państwa. Pamiętajmy, że mamy ogłoszony lockdown. Szanowni państwo, starajmy się przeżyć w zdrowiu ten czas. Stosujmy się do zaleceń. Chrońmy nasze zdrowie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.